Ali wyszedł na ulicę i przed bramą nakreślił linię na bruku. Wrócił i pokazał linię hrabiemu. Hrabia poklepał go miło po ramieniu, w taki sposób zawsze dziękował Alemu. Potem Nubijczyk siadł na kamieniu przed domem i palił nargile, a hrabia wrócił do gabinetu, nie troszcząc się już o nic. A jednak około 5, kiedy, jak się spodziewał, powóz miał nadjechać, widać było po hrabi lekkie zniecierpliwienie. Przechadzał się po pokoju, z którego widać było ulicę, czasami nasłuchiwał, a czasami znów podchodził do okna. Widział przez nie Alego kurzącego nargile. Nubijczyk wypuszczał kłęby dymu tak regularnie, jakby ważna ta czynność całkiem go pochłaniała. Nagle rozległ się w oddali turkot i zbliżał się z szybkością błyskawicy. Po chwili ukazała się kareta. Stangret usiłował daremnie zatrzymać konie rozszalałe, o ogrzywach zjeżonych, galopujące susami. W karecie młoda pani i chłopak ośmioletni obejmują się kurczowo i z przerażenia nie mają siły już nawet krzyczeć. Wystarczyłby na drodze kamień albo zwisająca gałąź drzewa, żeby wehikuł trzeszczący już rozbił się dokumentnie. Powóz pędził środkiem ulicy, a przechodnie, widząc jak nadjeżdża, krzyczeli wystraszeni. Ali odłożył nargile, wyciągnął z kieszeni lasso, rzucił je, owinął po trzykroć przednie nogi konia lewego, gwałtowne szarpnięcie pociągnęło Nubijczyka kilka kroków naprzód, ale też i zaraz koń spętany wali się na dyszel i łamie go, paraliżując wysiłki drugiego konia, który rwie się, by pędzić dalej. Korzystając z tego momentu, Stangret zeskakuje z kozła, lecz Ali chwycił już nozdrza drugiego konia w swoje stalowe palce i zwierzę, rżąc z bólu, pada rozdygotane obok towarzysza. Nie trwało to dłużej niż kula leci do celu. A jednak z domu naprzeciw miejsca, gdzie zdarzył się wypadek, wybiegł już jakiś mężczyzna, a za nim słudzy. Stangret otwiera drzwiczki, ów mężczyzna wynosi z karocy damę, która jedną ręką wczepiła się w poduszki, a drugą tuli zemdlonego syna. Montecristo przenosi oboje do salonu i kładzie na kanapie. — Niech się pani nie boi — powiada. — Jesteś ocalona. Dama odzyskała przytomność, ale zamiast odpowiedzieć, wskazała syna wzrokiem bardziej wymownym niż najgorętsze błagania. Bo i chłopiec wciąż jeszcze był nieprzytomny. — Tak, tak, rozumiem panią — powiedział hrabia, badając dziecię. — Ale niech pani będzie spokojna, nic mu się nie stało. Wystraszył się po prostu. — O, zawołała dama. — Czy nie mówisz mi pan tego tylko na pociechę? — Spójrz, jaki blady synu mój, moje dziecię Edwardku. Odezwij się do matki. Ach, poślij pan po lekarza, oddam majątek temu, kto mi uratuje syna. Montecristo, uczyniwszy ręką gest, aby uspokoić matkę tonącą we łzach, otworzył szkatułkę i wyjął z niej flakon kryształowy z bogatymi złoceniami, a zawierający płyn czerwony jak krew, i kapnął kropelkę na wargi dziecka. Chłopak nie odzyskał rumieńca, ale zaraz otworzył oczy. Na widok ten matka o mało nie oszalała z radości. — Gdzie jestem? — zawołała. — Komu zawdzięczam tyle szczęścia po tak okrutnym doświadczeniu? — Jesteś pani u kogoś aż nazbyt szczęśliwego, że zdołał oszczędzić ci boleści — odrzekł Montecristo. — To przez tę moją przeklętą ciekawość — ozwała się dama. — Cały Paryż mówi o wspaniałych koniach pani Danglars, a mnie ogarnęła przemożna chęć, żeby je zobaczyć i przejechać się nimi. — Jak to? — zawołał hrabia, mistrzowsko udając zdziwienie. — To konie baronowej? — Tak, proszę pana, znasz ją pan? Mam honor znać panią Danglars, a moja radość wzmogła się jeszcze, żem ocalił panią przed niebezpieczeństwem, bo mogłaby pani sądzić, że spotkało ono panią z mojej przyczyny. Kupiłem wczoraj konie od baronowej, ale baronową tak to zmartwiło, że odesłał je zaraz, prosząc, aby przyjęła je w upominku.
— A, to pan jesteś hrabią de Montecristo, o którym Hermina tyle opowiadała mi wczoraj?
— Tak, łaskawa pani.
— A ja, proszę pana, jestem Heloisa de Villefort.
Hrabia skłonił się tak, jakby usłyszał nazwisko całkiem sobie nieznane.
— O, jakiż mój małżonek będzie panu wdzięczny, przecież uratowałeś mu pan żonę i syna. Gdyby nie pański szlachetny sługa, zginęlibyśmy oboje.
— O, tak, pani. Drżę jeszcze na myśl o niebezpieczeństwie, jakie ci groziło. Spodziewam się, że pozwolisz pana, bym wynagrodziła hojnie temu człowiekowi jego poświęcenie. — Niechże mi pani nie psuje mojego Alego, błagam, ani pochwałą, ani nagrodą. Nie życzę sobie, aby się dowiedział, że istnieje coś takiego. Ali jest moim niewolnikiem, Ocaliwszy panią, usłużył mnie, a służyć mi jest jego obowiązkiem.
Ależ on naraził życie!
Zawołała pani de Villefort, której osobliwie imponował władczy ton hrabiego. Ocaliłem to życie, łaskawa pani, a więc należy ono do mnie. Pani de Villefort zamilkła. Może myślała o tym człowieku, który już od pierwszej chwili wywierał tak silne wrażenie. Przez ten czas hrabia mógł dowoli przyjrzeć się chłopcu, którego matka obsypywała pocałunkami. Niewyrośnięty był, wątły i płeć miał mleczno-białą, jak u dzieci rudych, ale gęsta i czarna czupryna oporna grzebieniowi opadała na wypukłe czoło i na ramiona, okalając twarz. Kontrast ów przydawał żywości oczom o spojrzeniu złośliwym, obłudnym i nieżyczliwym. Usta, co właśnie odzyskały szkarłat, były szerokie, ale przy tym delikatne. Choć miał lat 8, wyglądał przynajmniej na 12, a sprawiły to rysy twarzy. Szorstkim ruchem wyswobodził się z objęć matki, a po chwili otwarł szkatułkę, z której hrabia wyjął był flakon eliksiru. I nie pytając się nikogo o pozwolenie, jak to dzieci nawykłe zadowalać wszystkie swoje kaprysy, zaczął otwierać flakon po flakonie. — Nie ruszaj tego, mój przyjacielu — ozwał się hrabia. — Są tam likwory, które nie tylko pić, lecz i wąchać jest niebezpiecznie. Pani de Villefort zbladła. Powstrzymała rękę syna i przyciągnęła go do siebie. Uspokoiwszy się, ogarnęła szkatułkę przelotnym, ale wymownym spojrzeniem, które hrabia podchwycił od razu. Wszedł Ali. Pani de Villefort okazała gestem radość i przyciągając syna jeszcze bliżej, rzekła. — Przypatrz się, Edziu, temu poczciwemu słudze. Jest bardzo odważny. Naraził życie, aby zatrzymać rozhukane konie i karetę, która o mało się nie rozbiła. Podziękuj mu, bo gdyby nie on, zapewne nie żylibyśmy już oboje. Chłopiec wydał wargi i odwrócił wzgardliwie głowę.
— Co? Takiemu brzydalowi?
— powiedział. Hrabia uśmiechnął się, jakby dziecię go nie zawiodło. Pani de Villefort skarciła syna z umiarem, który na pewno nie spodobałby się Janowi Jakubowi Russo, gdyby Edwardek był Emilem. Ta pani, zwrócił się hrabia po arabsku do Alego, poprosiła syna, żeby ci podziękował, boś ocalił życie im obojgu. Ale chłopiec w zamian za to nazwał cię tylko brzydalem. Ali odwrócił się na chwilę i ogarnął dziecko bystrym spojrzeniem, w którym nie taiła się na pozór żadna uraza, a tylko zadrżały mu nozdrza. Hrabia znał Nubijczyka. Ali otrzymał cios w serce.
— Czy pan zawsze tu mieszka?
— zapytała pani de Villefort, wstając i szykując się do odejścia. — Nie, łaskawa pani, czasem tylko tu zaglądam, a mieszkam stale na Polach Elizejskich pod numerem 30, ale widzę, że już się pani uspokoiłaś i że pragniesz odejść. Kazałem już, aby zaprzężono te same konie do mojego powozu. Ali zaś ten brzydal, tu uśmiechnął się do chłopca, będzie miał zaszczyt odwieźć panią do domu, bo Stangret pani zostaje tutaj, żeby zająć się naprawą karety. Kiedy skończą tę niewielką, ale nieodzowną reparację, odeślę ekwipaż do pani Danglars.
Ależ ja nie odważę się pojechać tymi samymi końmi, odparła pani de Villefort.
O, przekona się pani, że kierowane ręką Alego będą łagodne jak baranki. Ali podszedł do koni, które podniesiono z wielkim trudem. Trzymał gąbkę przesyconą octem aromatycznym. Natarł nim koniom nozdrza i skronie, z których ociekał pot i piana. Zaraz też jeły parskać i przez kilka sekund drżały na całym ciele. Potem wśród licznego tłumu, co zbiegł się tutaj na wieść o wypadku, Ali kazał zaprząc konie do koczyka hrabiego. Wziął lejce, wskoczył na kozioł i ku zdumieniu zebranych, którzy widzieli, jak owe konie gnały niby wicher, musiał tęgo smagnąć je batem, aby ruszyły. Słynne siwosze, otępiałe teraz i na pół przytomne, podążyły kłusem tak niepewnym i leniwym, że pani de Villefort znalazła się na przedmieściu świętego Honoriusza, gdzie mieszkała dopiero po 2 godzinach. Ochłonąwszy z pierwszych emocji i uspokoiwszy rodzinę, napisała do pani Danglars następujący list. Kochana Hermiono, ocalił nas właśnie, mojego synka i mnie, cudownym sposobem tenże hrabia de Monte Cristo, o którym mówiłyśmy tyle wczorajszego wieczoru. Nigdy bym się nie spodziewała, że dziś go poznam. Opowiadałaś mi wczoraj o nim z entuzjazmem, a jak piłam, bom powstrzymać się nie mogła, na ile mi tylko mój nieosobliwy dowcip pozwolił. A dziś widzę, że twój entuzjazm w stosunku do hrabiego był stanowczo za mały. Twoje konie, jakby opanowane szaleństwem, poniosły w Ranelagh i na pewno roztrzaskalibyśmy się o pierwsze napotkane drzewo lub o kamień przydrożny, gdyby jakiś Arab, Murzyn czy Nubijczyk, no słowem czarny, a sługa hrabiego nie zatrzymał koni, jak sądzę, na jego rozkaz, ryzykując życie. I to był cud prawdziwy, że konie go nie stratowały. Wtedy nadbiegł hrabia, zaniósł nas dwoje do domu, gdzie ocucił Edwardka. Wróciłem do domu powozem hrabiego. Twój powóz, hrabia, odeślę ci jutro. Konie twoje zesłabły po tym wypadku i są jakby otumanione. Myślałabyś, iż nie mogą sobie wybaczyć, że dały się ujarzmić człowiekowi. Hrabia prosił mnie, abym cię uwiadomiła, że dwudniowy wypoczynek w stajni, przy czym mają być karmione tylko jęczmieniem, przywróci im dawną, to znaczy przerażającą energię. Kończę już, nie dziękuję ci za tę przejażdżkę. Ale kiedy się zastanawiam, byłoby to niewdzięcznością z mojej strony, gdybym do ciebie miała pretensje za kaprysy twoich cugantów. Dzięki takiemu właśnie kaprysowi poznałam hrabiego de Monte Cristo. Znakomity ów cudzoziemiec, wydaje mi się, pomijam tu jego miliony, kimś tak interesującym, że zdecydowałam się zgłębić go za wszelką cenę, choćbym miała znów wybrać się do lasu twoimi końmi. Edziu zniósł tę przygodę z zadziwiającym męstwem. Zemdlał, ale przedtem ani pisnął, a potem nie uronił ani jednej łezki. Powiesz mi znowu, że to miłość macierzyńska mnie zaślepia, ale w tym chłopczynie, jakże wątłym i delikatnym, przemieszkuje duch żelazny. Nasza ukochana Walentynka przesyła czułości twojej genii, a ja ściskam cię z całego serca. Twoja Heloiza. Postscriptum. Pokieruj tak sprawą, abym mogła zobaczyć cię u siebie z hrabią de Monte Cristo. Chcę koniecznie go spotkać, a zresztą nakłoniłam już małżonka, aby złożył mu wizytę. Spodziewam się, że hrabia pospieszy z rewizytą. Wieczorem cały Paryż mówił o wypadku Votil. Albert opowiedział o nim matce, Chateau Renaud w Jockey Clubie, Debray w salonie ministra, a i Bichamp wyświadczył uprzejmość hrabiemu, opisawszy rzecz w swojej gazecie. Poświęcił jej w kolumnie Wydarzeń 20 wierszy, tak przedstawiając szlachetnego cudzoziemca, że wszystkie damy z arystokracji uznały go za bohatera. Wiele osób zostawiło bilety wizytowe u pani de Villefort, aby zjawić się w sposobnym czasie i usłyszeć z jej ust o szczegółach tej nadzwyczajnej przygody. A pan de Villefort, jak to czytaliśmy w liście pani Heloizy, wdział czarny frak i białe rękawiczki, służbie kazał ustroić się w paradną liberię, wsiadł do karety i tegoż jeszcze wieczora pojechał na pola elizejskie pod numer 30.